Witam Was serdecznie wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy dokańczać temat sierocego serca. Ale zanim powiem, to chcę nawiązać do tej pieśni, gdzie śpiewaliśmy, że jesteśmy trzodą Jego pastwiska, czy jak tam szło, to... Trzodą Jego rąk. Dobrze. Wiecie, i jest taka historia pewnego turysty, który był w Nazarecie i oglądał, jak pasterze prowadzili do wodopoju owce. I te owce piły, a później wołały te owce i każda owca poszła za swoim pasterzem. I był zdziwiony, że te owce tak słuchają swoich pasterzy. I zadał mu pytanie, czy tak zawsze jest, że owce idą za pasterzem? A on mówi, zawsze, chyba, że owce są chore. Wtedy pójdą za każdym głosem. I to, co my robimy tutaj, kiedy zwiastujemy słowo, to po to, aby owce nie były chore, lecz aby były zdrowe, żeby nie szły za każdym głosem, lecz żeby szły za głosem Jezusa Chrystusa. Bo to jest jedyny głos, który sprawia, że idziemy właściwą drogą. I dzisiaj chciałbym dokańczać ten temat, który rozpocząłem 2 tygodnie temu. Na temat sierocego serca chcę mówić. I temat mamy taki. Synowie czekają, sieroty zabierają. To jest wniosek z poprzedniego kazania, ale to jest temat dzisiejszy. Sieroty zabierają, natomiast synowie czekają, czyli dwie drogi i ich owoc. Czyli kiedy idziemy drogą serca sierocego, to będziemy zabierać. Kiedy idziemy w synowskim sercu, będziemy czekać. Będziemy czekać na odpowiedni czas. I może parę słów z poprzedniego kazania. Mówiliśmy o tym, że syn marnotrawny był typowym przykładem sierocego serca. On nie potrafił czekać, on zabrał. W konsekwencji buntu, który w nim był, w konsekwencji chęci posiadania, w konsekwencji odczuwania, że moja wartość jest w tym, co mam. Moja wartość jest we władzy, ponieważ pieniądze też dają władzę. A nie w tym, kim jestem. Dlatego jego sieroce serce doprowadziło go do miejsca całkowitego upadku i spadł na same dno. I to sprawiło, że jeszcze bardziej pokrzywiony obraz ojca miał. Więc synowie czekają, sieroty zabierają. Lekarstwo, jakie podaliśmy 2 tygodnie temu na ten temat, to list do Kolosan, 2 rozdział od 6 do 7, który zachęca nas do tego, abyśmy się ukorzenili, ugruntowali oraz zbudowali na Chrystusie. I wiecie, i te słowa wszystkie mówią o pewnym czasie i o procesie. Mówią o tym, że kiedy syn potrafi czekać, to w jego myśleniu, jego mentalności jest proces ugruntowania się. I ten proces sprawia, że jego budowla mocno stoi i to, co do niego przychodzi, nie jest konsekwencją zniekształconego obrazu ojca, ale wypływa z właściwej budowli, na której buduje. Dzisiaj powiemy o 2 przykładach ze Starego Testamentu, znanych osobach. Wiecie, omawialiśmy przykład sierocego serca na podstawie przypowieści Jezusa, a dzisiaj chciałbym wam podać 2 postacie historyczne, które są opisane w Słowie Bożym, które przedstawiają synowskie serce i sieroce serce. Otwórzmy 2 Księgę Samuela, 15 rozdział, od 1 do 15 będę czytał. Druga księga Samuela, 348 strona. Od 1 do 15. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też Absalom od wczesnego ranka stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa? Wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu. Gdyż twój sługa złożył ślub, gdy przebywał w Geszur, w Aramie, tej treści: jeżeli pan pozwoli mi powrócić do Jerozolimu, to złożę hołd panu. Rzekł więc król do niego: idź w pokoju. A on wybrał się do Hebronu. Rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem: gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie, Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem zaś wyruszyło z Jerozolimu 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela, Gilończyka, doradcę Dawidowego z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią: przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma, Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jerozolimie: ruszajcie i chodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Na to rzekli słudzy królewscy do króla: co tylko postanowi nasz pan król, my twoi słudzy jesteśmy przy tobie. Bardzo ciekawa historia, której właściwie centrum przeczytałem, ale my za chwilę będziemy przed tą historią, a później pójdziemy za tą historię. Ale w tej chwili przeczytałem centrum, wokół którego się obrócimy. O co chodzi w tej historii tutaj? Ta historia pokazuje pewien moment w dziejach Izraela, w której to syn atakuje swego ojca. I to, co się dzieje, jest konsekwencją niewłaściwych założeń tego pierwszego. Chciałbym na tych przykładach pokazać wam, co sprawia, że jedna osoba ma sierocze serce i nie potrafi sobie z tym dać rady, a druga ma synowskie serce i realizuje Bożą wolę w swoim życiu. Chciałbym, Samuel, żebyś wykres. Ten wykres, który mam nadzieję wszyscy znamy już dobrze, nasze przekonania, z naszych przekonań rodzą się wartości, z wartości rodzi się charakter, z charakteru rodzi się motyw i działanie, a z działania rodzi się konsekwencja i owoc w naszym życiu. Ten wykres pokazuje nam ciekawą rzecz, która dzisiaj będzie jaśniej widoczna, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o pewnych przekonaniach, pewnych założeniach. Wiecie, założenia to tak jak latarnia, to tak jak pryzmat, przez który patrzymy w swoim życiu. I to, co różni te dwie osoby, Absaloma i Dawida, to są ich założenia. A przez to mają inne wartości, przez to reprezentują inny charakter, przez to mają różne działanie, w konsekwencji zbierają inny owoc. I chciałbym, abyście ten wykres dzisiaj w historii tych dwóch ludzi zobaczyli. Jak założenie sprawia, że żyjemy tak, a nie inaczej. i chcemy mieć właściwe założenia. Chcemy mieć założenia, które sprawią, że wypełnimy Bożą wolę. Pójdziemy za właściwym głosem. Einstein powiedział kiedyś tak, już czas, aby zastąpić ideał sukcesu ideałem usługiwania. Wiecie, to jest założenie naszej misji. Od samego początku. Od 2009 roku. Chcemy ideał sukcesu zastąpić ideałem usługiwania i to jest nasze założenie. Jaki jest klucz? Klucz to zmiana sposobu postrzegania i zmiana założeń. Więc ruszmy do Absaloma. Absalom miał niewłaściwe założenia. On postrzegał, i uwaga, tu jest różnica między Dawidem a nim. On postrzegał przez siebie. On patrzył się na życie przez pryzmat własnego ja. On myślał tak, wszystko dzieje się dla mnie. Ja jestem centrum. Jakie były konsekwencje? Służył sobie. Realizował służbę wobec siebie. On, można powiedzieć, tę naszą, co nazwaliśmy nieświętą trójcę, budował. Ja, mi, moje. U niego wznosiła się budowla najświętej trójcy. Ja, mi, moje. Nie szukał Bożego czasu promocji Absalom, lecz zabierał. On zakładał, że jest właścicielem. Czyli zwróćcie uwagę, dla niego się wszystko dzieje, on jest właścicielem, przez pryzmat swojego ja postrzegał życie i przez to działał w taki sposób. W jaki sposób się objawiało jego sieroce serce u Absaloma? Wiecie, i teraz idziemy trochę przed tą historią, o której czytałem. Absaloma spotkała trudna sytuacja, ponieważ jego starszy brat, Amnon, zgwałcił jego siostrę, Tamar. I to, co się wydarzyło, to sprawiło, że on zacietrzewił się w sobie bardzo mocno. Dawid nie wyciągnął konsekwencji na Amnonie, ale Absalom cały czas żył tym problemem. Bo ten problem w nim rósł. To był problem nieprzebaczenia. On cały czas kultywował w sobie nieprzebaczenie. To nieprzebaczenie, zresztą przeczytajmy to, ja przeczytam to. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Wiecie, on się wycofał. Często jest tak, wiecie, kiedy coś się wydarzy w relacjach nie tak, jak trzeba, to te osoby się wycofują. I wiecie, jak nie mówią, ani dobrze, ani źle, to jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Okazuje się, że mówić jest dobrze, ponieważ wiemy, co się dzieje. Dobrze jest mówić dobrze, ale nieraz dobrze jest usłyszeć, że ktoś mówi źle, bo przynajmniej też możemy jakoś zareagować. No nie? Gorzej jest, jak jesteśmy schowani. I on był schowany. Wiecie, on był schowany przez 2 lata w sobie. Przez 2 lata kultywował myśl, aż w konsekwencji po 2 latach zaprosił synów królewskich na ucztę, strzygli owce. I tam zabił swojego brata. W konsekwencji uciekł, bo bał się zemsty. Czyli co widzimy u tego człowieka? Co widzimy w sierocym sercu? Nieprzebaczenie. Widzimy zamknięcie się w sobie. Wiecie, mówiliśmy o tym, że kiedy człowiek stawia mury przed drugim człowiekiem, to stawia też mury przed Bogiem. Nie może być, że ktoś stawia mury przed człowiekiem, a nie postawi przed Bogiem. Bo mury, które diabeł zachęca nas do tego, abyśmy stawiali, które są konsekwencją tego, że boimy się, aby ktoś nas zranił, one tak naprawdę są diabelską pułapką, która sprawia, że oddzielamy się od ludzi i od Boga. I wtedy nie słyszymy, co Bóg do nas mówi, wtedy słyszymy tylko siebie. I w konsekwencji robimy niewłaściwe rzeczy. I on w taki sposób funkcjonował. Więc w głowie realizuje cały czas myśl zemsta, aż wreszcie atakuje swojego brata. 2 lata później i go morduje. Wiecie, też jest taki fajny fragment, on się zbuntował, który mówi też o pewnej cesze Absaloma. Ja go przeczytam. A w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom. Od stóp do głów nie było nad nim żadnej skazy. A gdy dał ostrzyc z włosy swojej głowy, a zwykł był strzyc je co rok, gdyż mu tak ciążyły, iż musiał je strzyc, to ważyły włosy jego głowy 200 cykli według wagi ustalonej przez króla. Wiecie, on miał świadomość, że jest przystojnym facetem. Wiecie, jak dodamy to wszystko i dodamy tą historyjkę, krótko przed tym, kiedy czytamy historię jego buncie, to nam pokazuje ciekawą rzecz, że on bardzo mocno postrzegał swoje życie przez siebie i przez to, kim jest. Nawet myślę, po śmierci, po zamordowaniu swojego brata, miał problem, gdyż swoją córkę nazwał Tamar. Córka, która mu się urodziła, dał jej na imię Tamar. Mi się wydaje, że cały czas w nim się coś działo, w nim się coś jątrzyło, co sprawiało, że on stracił właściwą perspektywę. Stracił perspektywę postrzegania życia przez Boga, a postrzegał przez siebie. Do czego to prowadzi? Kiedy człowiek myśli o sobie i koncentruje się na sobie, to zaczyna innych traktować jak przedmioty. Zaczyna innymi manipulować. Inni są tylko potrzebni, abym ja zrobił to i doszedł do tego, co chcę. Inni są dla mnie rzeczami, stopniami, po których się wspinam do swojego celu. I w tej historii czytaliśmy, co on robił w bramie. On w bramie stawał i tych wszystkich ludzi, którzy szli do króla, brał do siebie, dobrze ich traktował i sprawiał wrażenie dobrego człowieka. On nawet nie pozwalał im klękać przed sobą, brał ich w ramiona i mówił: słuchajcie, jestem lepszy niż ten tam. I wiecie, robi to przez 4 lata. Wiecie, był też inteligentny z tego względu, że jak wiemy, królestwo północne po 7,5 roku dopiero uznało Dawida za króla. Więc kiedy ludzie z Królestwa Północnego przychodzili do niego, on z nimi rozmawiał. Może zostały jeszcze tam jakieś problemy w sercach tych ludzi, a on mówi: słuchajcie, jak ja bym był królem, byłoby inaczej. I to prowadzi go jeszcze głębiej. Z manipulacji ludźmi dochodzi do tego, że zaczyna udawać religijność. Wiecie, widzimy już, że on nie potrafi czekać. Nie potrafi czekać, aż Bóg go będzie promował, ponieważ ma swój plan dla swojego życia. A ludzie stali się instrumentem dla niego. Nie potrafi czekać. I do tego dokłada pozorną pobożność. Przeczytam ten werset. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla, 7 werset z 15 rozdziału. Wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu. Czy on szedł dokonać ślubu panu? Nie, on szedł do Hebronu, do miejsca, w którym przez 7,5 roku zasiadał jako król Dawid i w tym miejscu szykuje bunt. Znowu widać jego przebiegłość, bo jest w miejscu, w Hebronie, gdzie Dawid rządził i później po 7,5 roku przeniósł się do Jerozolimy, więc ludzie z Hebronu mogli jeszcze mieć mu za złe. A czemu nie u nas siedzi król? Więc on, taki miły, taki wspaniały, cudowny, taki religijny jeszcze do tego, on teraz będzie wspaniałym królem. Tylko dzieje się coś, co nie może wytrzymać próby. Jego myśli, jego plany wyprzedzają jego charakter. I to sprawi, że dojdzie do tragedii. Więc widzimy tutaj pobożną, udawaną pobożność. I wiecie, i przypomina mi się ten fragment, jak przygotowywałem, to przypomniał mi się ten fragment z Ewangelii Marka, z 11 rozdziału, gdzie opisywane jest drzewo figowe, które Pan Jezus przeklął. Dlaczego te drzewo figowe Pan Jezus przeklął? Pamiętacie? Wiecie, ono miało liście, one sprawiało wrażenie, że będzie coś. Tymczasem to było udawane. No nie? Więc bezużyteczna religijność kończy się tragicznie. Udawana religijność kończy się tragicznie. I co widzimy dalej u niego? Dalej widzimy u niego już tylko konsekwencje tego, kim jest w środku. Mianowicie zniekształcony obraz ojca i atak na własnego ojca. I można powiedzieć, że jego sieroce serce przynosi owoc widoczny w niewłaściwych wartościach, które są w jego wnętrzu, oraz w śmierci, bo on ginie. On zaatakował, właściwie on nie musiał Jerozolimy atakować, bo Dawid się wycofał. Ale wchodzi do Jerozolimy, później wychodzi z tej Jerozolimy, aby gonić swojego ojca, stoczyć z nim wojnę i tam ginie. I tam się jego życie kończy. Czyli sieroce serce prowadzi do niewłaściwych wartości, prowadzi do niewłaściwego obrazu ojca, prowadzi do ataku nawet na ojca i prowadzi do śmierci. A te symptomy, które przed chwilą przeczytałem, są symptomami mówiące o tym, że w tym kierunku sieroce serce się porusza. Wiecie, i to, co mówię, to jest do każdego z nas. Ponieważ jako nowonarodzeni ludzie mamy przynależność do Ojca. Wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale wiele niewłaściwych sposobów myślenia jest w nas, które potrzebują się zmienić, abyśmy nie zachowywali się jak sieroty, ale zachowali się jak jego dzieci. Spójrzmy, jak zachowuje się dziecko. Właściwa perspektywa, czyli Dawid, czyli dobre założenie, inaczej mówiąc. Co zrobił Dawid? Jaki był Dawid? Dawid, jakie on miał założenie? Wiem, że Absalom miał założenie: postrzegam życie przez siebie, świat jest moją własnością, ja realizuję swoją wolę, tak? Jakie miał założenie Dawid? Dawid postrzegał życie przez Boże pragnienia. On chciał realizować to, co Bóg chce. On chce realizować Bożą wolę. I Dzieje Apostolskie 13:22 mówią o tym, że on miał Boże serce. On był według Bożego serca. Wiecie, żeby być według Bożego serca, to trzeba się z Bogiem skalibrować. Trzeba poznać Jego pragnienia i marzenia. Więc trzeba chcieć wiedzieć, czego On chce. A żeby chcieć wiedzieć, czego On chce i chcieć to realizować, to trzeba mieć założenia, iż Jego wola jest dla mnie najważniejsza. Iż przez Jego pryzmat chcę postrzegać życie, a nie przez swój. Nie przez ja mi moje. To objawiało się w służbie wobec innych u Dawida. Szukał Bożego czasu promocji. On czekał. A jego umysł to dzierżawca. Ja nie jestem właścicielem. Ja dzierżawię to, co mam. Ja przepływam przez tą ziemię. W jaki sposób się to objawiało w Dawidzie? I tu nie będę wszystkich tych historii czytał, ponieważ wszyscy je znacie. Znamy dobrze historię Dawida. Ale pamiętacie, jak zasuwał do swoich braci z serkiem, bo oni byli na wojnie. Właściwie byli na wojnie. Nie byli na wojnie. Stali i trzęśli goleniami swoimi ze strachu, bo widzieli Filistyna. Ale co on zrobił? On zasuwa z serkiem, żeby przynieść swoim braciom, bo tatuś go wysłał. I teraz uwaga, tatuś go wysłał, bysposłuszny, jest wszystko okej. Ale tu było coś więcej. On był już namaszczony na króla. I wiecie, on był po namaszczeniu na króla, on nie zachowywał się jak król. Usiadł i mówi, teraz mnie noście. A moi bracia, których Samuel pominął, teraz mnie powinni służyć, a nie ja będę do nich z serkiem latał. Tymczasem on miał serce sługi. I on idzie z serkiem do nich. Oczywiście zastaje ich w niekomfortowej sytuacji dla nich, bo zastaje ich trzęsących się ze strachu przed Filistynem. Pamiętacie imię tego Filistyna? Goliat. Lwa i niedźwiedzia kiedy zabił? Też kiedy usługiwał. Pilnował owieczki. Więc co tu widzimy? Widzimy tu taką zależność, że zanim Dawid był królem, który służył, był człowiekiem, który służył. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz, aby Bóg cię wypromował i wtedy będziesz sługą dla innych, to jest nieporozumienie. Najpierw potrzebujesz być sługą, aby Bóg cię wypromował. Wiesz, to tak jak z dziesięciną mówimy. Jeżeli chcesz dawać dziesięcinę, kiedy będziesz miał, to nie będziesz dawał, kiedy będziesz miał. Dziesięcinę się daje wtedy, kiedy się nie ma. I ten nawyk przejdzie na twoje życie, kiedy będziesz miał. Dlatego jest dobrze uczyć dzieci dawać. Bo kiedy będą dorosłe, będą wiedziały, co mają robić. Więc zanim władał, jak sługa, służył wcześniej innym. Po drodze, przez to, że kochał Boga, uczył się ciekawej rzeczy. Mianowicie, jak postrzegać z Bożej perspektywy. Dlatego on, jako jedyny, stanął przed Goliatem i przydzwonił mu kamyczkę w główkę. Bo nie patrzył się oczyma ludzkimi, jak oni wszyscy się patrzyli, tylko spojrzał się oczyma Bożymi i wiemy, że on w imieniu Pana Zastępów wyszedł. A w imieniu Pana Zastępów, z Bożej perspektywy, to Goliat był mróweczką. Dlatego go załatwił. Przy okazji dobra historia dla nas, mówiąca o tym, że kiedy patrzysz się na problem, który jest przed tobą, to załatw go od razu. Bo jak będziesz się patrzał jeden dzień, drugi, piąty, dziesiąty, to on będzie rósł. I on będzie rósł, rósł. Myślę, że w 40 dniu Goliat dla armii izraelskiej był już tak wielki, że oni w ogóle nie myśleli, że mogą cokolwiek z nim zrobić. A Dawid przyszedł i zbiegł mu przydzwonił. Szedł z Bogiem. Dawid, następna historia, on umiał czekać. Pamiętacie, mówiliśmy, że synowie czekają, sieroty zabierają. Dawid umiał czekać. W jaki sposób? Kiedy Dawid był namaszczony na króla, kiedy już był na dworze królewskim, kiedy już zdobył sobie sławę, to trzy razy chciał go włócznią załatwić Saul. I wiedział, że jest niedobrze, musi uciekać. I kiedy uciekł, wokół niego zebrało się parę podejrzanych osób, zadłużeni ludzie wokół niego się zebrali, z którymi przemierzał różne miejsca i w taki sposób się uchronił przed Saulem. Ale no niestety Saul tak był wkurzony na Dawida, że puścił się za nim i w pewnym momencie Saul przyszedł do jaskini, żeby załatwić swoją potrzebę, a tam akurat Dawid siedział ze swoją armią. I słyszy, Bóg dał ci jego w twoje ręce. Załatw go. I kiedy Dawid podchodził do Saula, to co zrobił, odciął mu jedynie kraj szaty. I kiedy Saul wyszedł, co się wydarzyło? Słowo Boże pokazuje, że jego ruszyło sumienie, że w ogóle zrobił coś takiego. Że obciął mu kraj szaty. Wyobrażacie sobie? Ktoś, kto chciał go zamordować, ma okazję to zrobić. Wie, że jest namaszczony na króla. Wie, że jest okazja. A on tego nie robi. Wręcz ma wyrzuty, że zniszczył kawałek ubrania królowi, który ma setki ubrań. I wyskakuje i przeprasza króla. Później drugi raz, więc zobaczcie, mógł to zrobić, być królem. Drugi raz. Po jakimś czasie Saul odstąpił, stwierdził błąd, 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 Dawid, kochany, 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 ale znowu odbija Saulowi i znowu go ściga. A Dawid znowu ma okazję go załatwić, bo zakrada się do jego obozu i podczas snu zabiera mu dzidę i dzbanuszek. I później oskarża jego dowódcę, że go nie chronił w nocy. Znowu mógł go załatwić i znowu był zachęcany do tego, daj, jeżeli ty go nie chcesz zabić, to ja go przybiję do ziemi, tą włócznią. Człowiek, który z nim był, zachęcał go do tego. Kiedy z nim był, aby zabrać w nocy tą włócznię i dzbanek, on tego nie zrobił. Wiecie, Dawid potrafi czekać. To jest serce syna, który zna swoją wartość, który nie szuka wartości w tym, co ma, w tym, co może zdobyć, w całej historii swego życia, lecz szuka wartość w tym, kim jest, w Bogu. Potrafi czekać na promocję. Kiedy widzimy Dawida już w tej historii, którą czytałem tutaj, kiedy ucieka z miasta, to on jeszcze ciekawe zdanie tu wypowiada, mianowicie: aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Wiecie, on kiedy wycofuje się z Jerozolimy, on myśli nie tylko o sobie, ale także o życiu tych mieszkańców. Bo wiedziałby, że jakby roztoczyła się walka, mogliby zginąć ludzie w mieście. Wiecie, łatwiej jest walczyć z miasta, które jest otoczone. Ale on jednak zdecydował się wycofać. No, niektórzy uważają, dlatego wycofał się, bo myślał, bo wiedział, że jest wielka armia po stronie Absaloma. Ale to zdanie, aby nie wybił mieszkańców, mówi o tym, że on liczył się także z innymi. On był sługą dla ludzi. On miał współczucie. No i petarda taka, którą chciałbym, żebyśmy przeczytali, która mówi o Dawidzie. 16 rozdział, 2 Samuela, 5 i 8 werset. Ale zanim to przeczytamy, to chcę powiedzieć, jaki jest moment. Dawid wychodzi ze swoją armią z Jerozolimy i wycofuje się z miasta. Jest otoczony wojskiem. Oczywiście płacze, przykro mu jest, że tak się stało. Przykro jest, że pewnie, że musi uciekać z Jerozolimy. Druga przykrość, że to syn. Ale idzie i ucieka. I nagle na jego drodze staje ten oto człowiek. 5 werset. A gdy król Dawid przybył do Bahurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedł, że stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami i chociaż cały orszak zbrojny i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie, to on to robił cały czas. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku! Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Zobaczcie, co on słyszy. Po pierwsze, złorzeczenie za króla równało się śmierci. On mógł tak zrobić. Mało tego, jakbyście dalej czytali, to jeden z jego sług mówi: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu? Pozwól, że podejdę do niego i jutnę mu głowę. A Dawid powiedział: niech mówi. Pan mu to nakazał. Wiecie, on mógł go załatwić. Wiecie, krwią splamiony. Przecież widzieliście, że on nie ruszył palcem Saula. I on słyszy takie rzeczy, które są nieprawdą. Co on przeżywał? To było niesamowite. Co musiał przeżywać? Na pewno to było bardzo trudne dla niego. Ale on liczył na to, że Bóg coś zrobi. Wiecie, trzeba pamiętać bardzo ważną rzecz, że oprócz pokory Dawida widać tu także zaufanie Bożej woli. Dlatego, że to, że zamieszanie w jego domu się zrodziło, było konsekwencją jego grzechu z Betrzebą i Natan mu to prorokował. że z jego rodziny wyjdzie problem. I wiecie, on to wiedział też między innymi. Dlatego mówi, jeżeli to Bóg mówi, ja to przejdę. Ale Panie Boże, wierzę, że jeżeli Ty pozwalasz mu to robić, to przyjdzie czas, że pozwolisz, aby się to odmieniło. Dlaczego to przeszedł? Ponieważ ufał Bogu, ponieważ patrzył się przez Bożą perspektywę. Nie patrzył się przez ludzką perspektywę. Jeżeli patrzyłby się przez swoje zranienie, sierocego serca, nie byłoby tego człowieka tam. I miałby pełne prawo to zrobić. Miał tu moc to zrobić. I wiecie, w tamtym wypadku oszczędza króla, w tym wypadku oszczędza człowieka. Tu nie jest królem. On jest tylko jednym z najmniejszych, jednym człowiekiem, który należy do jednego z najmniejszych pokoleń izraelskich. Bo Beniamina pokolenie było jedno z najmniejszych. I on też tego nie robi. Widzicie charakter człowieka? To jest serce synowskie. I można tu tak powiedzieć, że kiedy człowiek buduje na właściwym fundamencie, to rośnie uniżenie. Człowiek jest coraz bardziej uniżony. Jego życie jest służbą. Służbą dla drugiego człowieka. Jego życie jest oddaniem dla drugiego człowieka. I wiecie, i to się nie dzieje dlatego, że my mamy tyle siły, tacy jesteśmy szlachetni, cudowni. Wiecie, nieraz to byśmy zagryźli wszystko, co mamy obok siebie. Tak nieraz nas tąpie w środku. Ale kiedy zaufamy Panu, to On przychodzi z mocą i siłą i sprawia, że najtrudniejsze momenty jesteśmy w stanie przejść. Bo On ma moc i siłę. No jaki był owoc zaufania tutaj w tym wypadku? No, wiemy, że Dawid stoczył wojnę z armią Absaloma. Absalom zginął po drodze. Oczywiście Dawid był w twierdzy, sam nie walczył w tym czasie. Ale kiedy wracał z wojskiem, z powrotem, to mamy taką historię. Przeszli brud, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Szymej zaś syn Gery, czyli zobaczcie, ten Beniaminita, który złorzeczył. Szymej zaś syn Gery rzucił się królowi do nóg wtedy, gdy się miał przeprawiać przez Jordan i rzekł do króla, niech mój pan król nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan król wychodził z Jeruzalemu. Niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Wie bowiem twój sługa, iż zgrzeszył, ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana króla. Zobaczcie, przeszedł to. I darował mu życie. Najprawdopodobniej Salomon go dopiero załatwił, ale Dawid go nie ruszył. Otwórzmy 24:17. Widzimy apogeum postawy Dawida tutaj. Ale zanim przeczytamy ten fragment, kontekst. Kontekst jest taki, że Dawid zarządził spis ludności, czego nie było wolno. I w konsekwencji załapał się na karę. I Pan Bóg przez proroka, w tym wypadku Gad, pytał się, co chce, aby wybrał sobie trzy sposoby, jeden z trzech sposobów, żeby zostać ukarany za to, co zrobił. Wiecie, on wybrał sposób, który mówi o tym, że liczy na Boże miłosierdzie, bo on mówi, niech wpadnę w ręce Pana. Konsekwencja była taka, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło od zarazy. I kiedy Dawid modlił się, w pewnym momencie zobaczył, tu 17 werset mamy, gdy wtedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Pana, oto ja zgrzeszyłem, ja zawiniłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. Wiecie co? Myślę, że to jest apogeum jego rozwoju duchowego, jego serca sługi. Wiecie, Co on mówi? On mówi tak, panie, to ja zgrzeszyłem. Co uczyniły te owce? Wiecie, on może tego nie wiedział, ale to była wina owiec. Bo pan się zdenerwował na Izraela. Dlatego pobudził Dawida do tego, żeby to zrobił. Ale co jest najistotniejsze? On mówi, ja chcę oberwać. Zostaw, panie, te owce. Ja chcę oberwać. Zobaczcie, już apogeum służby polegającej na tym, że ja gotowy jestem zapłacić cenę za kogoś. Co uczyniły te owce? Najpierw był sługą. Później widział z Bożej perspektywy. Nauczył się czekać. Później jako król funkcjonował jako sługa, a na końcu był królem, który był gotowy zapłacić cenę swego życia za swój naród. Marka, Ewangelia Marka. Nie otwierajcie. 10:44-45. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie za wielu, na okup za wielu. To jest mowa, o jakiej miał podejście Jezus. Wiecie, ja to widzę w Dawidzie tutaj, kiedy on wypowiada takie zdanie. Ja to widzę, że Dawid miał tutaj serce, które reprezentował Jezus. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Więc kiedy widzimy życie Dawida, człowieka, który miał synowskie serce, który był według Bożego serca, widzimy człowieka, który w konsekwencji doczekał się tego owocu, o którym my tu mówimy. Tak? Przekonania, wartości, charakter, działanie i owoc. On doczekał się owocu, który objawił się przez Boży charakter w jego życiu. I wiecie, i to nie było tak. To był czas kucia jego charakteru. I były chwile piękne i były chwile trudne. Zresztą, jak czyta się historię Dawida, to wielu ludzi mówi, chciałbym być jak Dawid. Ja bym nie chciał przejść tego, co Dawid przeszedł. To po prostu... To człowiek, który naprawdę wiele trudnych historii w swoim życiu przeszedł. Od, jak powiem, takiego dzieciaka, gdzie... Kto wie, czy nie żył w domu, gdzie był odrzucony, bo ojciec nie wpadł na to, że jeszcze jego trzeba przed Samuela przeprowadzić. Do później dalej. Widzimy, jakie trudne historie przeżywa Dawid. Więc, ale co chcę zobaczyć, co ta historia też nam mówi. Nam mówi, że namaszczenie i Boży charakter kosztuje. To nie spada nam z nieba tak. To kosztuje. To kosztuje trwania. Więc sieroty zabierają, synowie czekają. Temat mamy taki, jeszcze raz go powtórzę. Synowie czekają, sieroty zabierają, czyli dwie drogi i ich owoc. Zobaczyliśmy tutaj, że mamy do wyboru dwie drogi. Sierocego serca, który w tej historii reprezentował Absalom. Prawdziwa historia życiowa. I Dawida, serce syna. Mamy dwa różne owoce, bo są dwie różne drogi. A dwie różne drogi to są konsekwencje dwóch różnych założeń w swoim życiu. Założenie, że patrzę się przez pryzmat mojego ja mi moje i założenie, że patrzę się przez pryzmat Boga, to, co dla Niego jest ważne. Dlatego, podsumowując, Absalom miał niewłaściwą perspektywę, miał złe założenie. Miał sieroce serce. Jego świat w jego sercu był tak. To mój świat. Jestem właścicielem. Tak jego świat wyglądał. Postrzegał przez samego siebie. Wszystko się działo dla niego. Realizował swoją wolę. Dlatego kiedy mówimy tutaj w tym wypadku o sierotach, to mówimy o postawie, która charakteryzuje się tym, że nie umie się czekać. Nie znosi się procesu przemiany charakteru. Wiecie, ze szczytu na szczyt schodzi się na dół i jest to proces zejścia na dół, żeby wejść znowu do góry. Nie skacze się ze szczytu na szczyt. Jest proces zejścia w dolinę i znowu wdrapania się do góry. Jest to bolesne nieraz. Sieroty zabierają. Sieroty nie przeżywają miłości ojca, bo mają zniekształcony obraz ojca. Nawet obwiniają ojca. Atakują. Znacie ludzi, którzy atakują Boga? Ten Bóg to. Ich pobożność jest płytka i pozorna. Może w niedzielę wygląda tak, w sercu, w środku, takiej płytkiej pobożności, że ojoj, już niech się skończy, już niech się skończy, niech się skończy. Oj, za długo śpiewają. Czemu oni tak długo śpiewają? A ten jeszcze się rozgadał. Ten znowu jak staje, to długo gada, no. Wyłączę się na 15 minut, później się włączę i tak będę w temacie. Później sobie odsłucham. I już sobie nie odsłuchuję. Wiecie, to tak może być, wiecie. Ja nie wiem, co jest w waszych sercach, ale potrzebujecie zobaczyć, co jest w waszych sercach. Czy potraficie czekać, czy nie? Sieroty manipulują ludźmi. Człowiek dla sieroty nie jest osobą, której ja chcę służyć, lecz chcę ją tak poukładać, żeby zrealizowała mój cel. Tak robi sierota. Sieroty nie akceptują autorytetów. Atakują autorytety. Wiecie, widzimy Absaloma. On atakował autorytet króla i swego ojca zarazem. Służą samemu sobie, czyli tak zwane jami moje, nie święta Trójca. Jaki jest owoc sierocego serca? Niewłaściwe wartości, a w końcu śmierć. Najpierw duchowa, później fizyczna. Dawid, z tym chcę was zostawić, jaki był Dawid, bo wierzę w to, że same Dawidy tu siedzą. Amen? Najpierw pokazałem, od czego uciekać, a teraz chcę wam pokazać, co macie w sobie rozwijać, gdyż tacy jesteście. Jacy jesteście teraz? Będę o was czytał. Jesteście tacy. Macie właściwą perspektywę, czyli macie właściwe założenia. A co to znaczy? To znaczy, że macie synowskie serce. Dlaczego tak mogę mówić? Dlatego, że na nowo się narodziliście. W was zamieszkał Duch Święty. Zostaliście zapłodnieni Bożym Duchem. Narodziliście się na nowo. I macie Boży gen w sobie. I w was się rozwija Boży charakter. Dlatego mówię do was jak do synów. Oczywiście nie chodzi mi tu o płeć jedynie, bo tu chodzi także o córki, ale chodzi o synostwo, czyli o adopcję Bożą w naszym życiu. Więc jesteście jak Dawid. Wiecie, że to jest Boży świat, że przepływacie tylko, że przepływamy tylko. I wiecie, że jesteście dzierżawcami. A dzierżawca wie, że potrzebuje dla Pana zrobić jak najwięcej i odmeldować się stąd. Bo przyjdzie czas, że będziemy umierać i potrzebujemy mieć tą świadomość, że zrobiliśmy to, co Pan od nas oczekiwał. Więc szukacie Bożej woli. Szukacie Bożych pragnień. Umiecie czekać. Czy ktoś tu powie amen na to? Umiecie czekać? Dążycie do zmiany charakteru. A zmiana charakteru zakłada czas. Zakłada proces, nie sądowy, ale proces czasu, który potrzebuje przeminąć. Bo my nie będziemy mieli procesu sądowego. Przeżywacie miłość Ojca. Bo wiecie, że wasze synostwo i wasza tożsamość nie jest uzależniona od tego, co macie, ale od tego, do kogo należycie. A należycie do Ojca. Od Niego czerpiemy siłę. Amen? Liczymy się z ludźmi. Amen? Nie manipulujemy nimi, tak? A jeżeli nieraz to się zdarza, to przez przypadek. Pokutujemy i odwracamy się od tego. Akceptujemy Boże wybory. Amen? I służymy innym. Jaki owoc? Właściwe wartości oraz Boży charakter w nas. To jest nasza przyszłość. Ponieważ jesteśmy synami i potrafimy czekać, a nie jesteśmy sierotami, które chcą zabrać. Ponieważ tożsamość budujemy nie na tym, co mamy i co posiadamy, lecz na tym, do kogo należymy. A należymy dzięki Jezusowi Chrystusowi do Boga, który jest Stwórcą Wszechświata. On jest naszym Ojcem, Tatusiem. Amen. I was Bóg błogosławi. Kocham was. Jesteście Bożymi synami. I ja będę się na was patrzał przez pryzmat końcówki waszego życia. Scalonego całkowicie i całkowicie służącego innym i widzącego w tym radość. Proszę, Mirku.